Witajcie w kolejnym odcinku Dapit Podcastu. Dzisiaj wracamy do formuły odcinek 1:1 i mam fantastycznego gościa, jak zwykle Dawid Bojarski, redaktor naczelny CD Action. Cześć Dawid.
Cześć, miło mi.
Bardzo mi jest też miło. Powiedz mi od razu na wstępie, kiedy twerking na CD Action się pojawi?
No plan był taki, słyszę, że był słuchany najnowszy odcinek podcastu.
Dokładnie.
No plan był taki, żeby od razu zacząć, nie? Ale to myślę, że trzeba się przygotować. To nie jest taka prosta rzecz do zrobienia.
Ja sobie zdaję sprawę, zwłaszcza, że masz dużo na głowie, ale powiedz mi, kto by był najlepszym kandydatem do takiego kontentu u was, według ciebie?
Myślę, że wszyscy. Że będą wszyscy się, tak, będziemy walczyć o króla i królową twerku. Przede wszystkim króla, myślę.
Dobrze, dobrze. Właśnie, wy tam nie macie chyba za bardzo żeńskiej reprezentacji u was na kanale.
Na kanale nie, na kanale to prawda, że jest ciężko w tej kwestii, ale my mamy w ogóle, wiesz, mamy mało osób, więc też ze względu na to, że mniej ogólnie kobiet na razie jeszcze zajmuje się i pisaniem, i też mówieniem właśnie na YouTubie o grach, no to jakby ze statystyki wyszło tak, ale myślę, że to nie jest coś, co się nie zmieni. No, nie prowadzimy co prawda jakiejś takiej bardzo otwartej rekrutacji, ale jeśli jakaś autorka tekstów czy youtuberka tego słucha i chciałaby spróbować, to zapraszam oczywiście.
Cholera, zawsze mam nie tą płeć, co trzeba, widzisz, a ja szukam roboty właśnie, kurde.
Ale słuchaj, cóż. No wiesz, YouTube @cdaction.pl, można wysyłać, ale mówię, to też nie jest tak, że my jakoś bardzo otwartą rekrutację prowadzimy, bardziej to tak, że jeśli już ktoś jest naprawdę świetny i byśmy nie chcieli po prostu przepuścić takiej okazji, to wtedy byśmy pewnie przyjęli kogoś nowego, no ale ekipa jest raczej w tej chwili już taka ustabilizowana, powiedzmy.
Jasne. W porządku. Jak ktoś by miał być świetny, no to ja już wiem, że się i tak nie nadam, także wiesz, nie będę wam zawracał gitary, zwłaszcza, że się odezwałem...
No, wiesz w siebie.
Ja w siebie wierzę, ale ostatnio sobie wiarę podłamałem, bo się zgłosiłem do Archona na montażystę i też mnie ghostuje. Jakbyś z nim gadał, to daj mu znać.
Dobrze.
Powiedz mi, ty jesteś psychofanem Mario, największym z Zielonej Góry? Znasz kogoś większego niż ty?
Wiesz co... Na pewno jest ktoś, znaczy nie wiem, czy w tej chwili mieszka w Zielonej Górze, bo Zielona Góra, jak wiele podobnych miast, ma to do siebie, że wszyscy z niej uciekli. Praktycznie nie wiem, czy mam jakichkolwiek znajomych, takich, o których coś wiem, co się z nimi dzieje z czasów właśnie podstawówki, gimnazjum, którzy jeszcze tam siedzą. Więc możliwe, że faktycznie największy fan Mario, nawet jeśli nie byłem nim ja, to stamtąd wyjechał. Ale to ja chciałbym zdementować. Ja to też mówiłem ostatnio w podcaście, że ja nie jestem jakimś w skali świata, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Mario. I to chyba po prostu piękna Polska, wiesz? Po prostu lubię te gry.
Ta sytuacja właśnie w Polsce się hiperbolizuje strasznie, bo wypadasz na przestrzeni. Na przykładzie innych fanów danych franczyz, no to Mario jest gdzieś tam u ciebie widoczne, zwłaszcza, że... No ale dobra, zostawmy sobie Mario na chwilę. Ty mówisz, że z Zielonej wyjechałeś dawno temu, a nie wiesz, czy jeszcze bar turysty się trzyma w Zielonej?
Mam nadzieję, że tak, bo być może, jeśli oglądasz ostatni odcinek podcastu, być może oglądasz też inne i być może wiesz o tym, że mamy zakład taki,
tak.
Który... Prawdopodobnie wygram w tym roku i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy nagrywali. Karą dla Krzyśka, który ze mną przegrał zakład, jest to, że będziemy musieli nagrywać w Zielonej Górze jakiś jego materiał w różnych kultowych miejscach. No i między innymi mam nadzieję, że pójdziemy do baru turysta, zjemy jakieś, nie wiem, pewnie ceny tam się pozmieniały, nie? Bo to wiadomo, jak to jest z barami mlecznymi i inflacją. No ale trzymam kciuki, że się dobrze... że im się dobrze wiedzie.
Też mam taką nadzieję, ja pamiętam bar turysty. Świetne miejsce, zwłaszcza dla studenta. Fajnie jakby wam się trafiło w okresie bachanaliów, bo to też jest takie charakterystyczne dla tego miasta wydarzenie, które mi przypadło do gustu, zwłaszcza właśnie w czasach studenckich. Nie? To pamiętam, że można było pić alkohol na ulicach, to ja byłem zadowolony mocno. No właśnie, a jak ty teraz mieszkasz we Wrocku, to jesteś za Falubazem czy za Spartą? Czy w ogóle teraz już możesz powiedzieć, że możesz mieć to totalnie w tyłku?
Wiesz co, ja zawsze miałem, to jest to, że my Falubas i Stal Gorzów, to taki jest trochę mem, no bo my Mój współprowadzący podcastu, Krzysiek.
Pozdrawiamy Krzyśka, tak?
Nigdy nie był na żużlu, ja byłem raz, jak byłem dzieckiem i się nudziłem, więc my nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami. Wiesz co, ja ostatnio myślałem sobie właśnie, że chciałbym komuś, czemuś kibicować, zwłaszcza, że dużo powyrastało fajnych sportów, tak, znaczy fajnych sportów. Sportów, które, o których oczywiście ludzie wszyscy wiedzą, ale nikt ich nie oglądał do niedawna w Polsce, nie? A teraz nagle wchodzę na Twittera i widzę, że ludzie oglądają jakieś rugby, jakieś, wiesz, no oczywiście koszykówka bardzo urosła w ostatnich latach w Polsce, w sensie. Fajnie by było, jak byłem w Tokio, to trafiłem akurat na jakiś chyba wielki turniej baseballa i też zafascynowało mnie, a mój problem z baseballem jest taki, że ja kompletnie nie znam zasad, więc chyba musiałbym najpierw usiąść na Wikipedii, przeczytać zasady i wtedy, ale tak, myślałem, żeby się wciągnąć w coś i niekoniecznie będzie to żużel akurat.
No to słuchaj, bo jak ty jesteś z Zielonej Góry i szukasz jakiegoś niszowego sportu, ja jak byłem w Zielonej Górze, to się dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak speed rower. Ty kojarzysz tą dyscyplinę?
Nie.
Speed rower? Myślałem, że jako zielonogórzanin będziesz wiedział. To jest coś takiego jak żużel, tylko na rowerach.
No, okay.
No to naprawdę istnieje taka, tak się nazywa.
No tak, speedway. Tak. Ale to straszne musi być. To musi być jeszcze gorsze przeżycie niż w sensie, no bo żużel jest taki monotonny, bo w kółko, ale przynajmniej szybki, a na rowerze no tak. To...
No i się chyba męczą bardziej. Słuchaj, ja się dowiedziałem ostatnio, niedawno bardzo, że ty... No właśnie, czy ty jesteś fanem Minecrafta, czy tylko zawodowo Minecraftem się zajmowałeś?
Wiesz co?
Bo ja nawiązuję tutaj do tych magazynów, do których pisałeś, Crafter i Minecraft.
Tak, wiesz co, kurde, no... Akurat wydaje mi się, że w moim roczniku może faktycznie to nie było tak częste, ale jeśli chodzi o młodsze roczniki, to kurde, kto nie był fanem Minecrafta? Przecież
a
to
jaki
jest,
ty jesteś
zresztą...
rocznik?
Jestem 90, więc jestem już dość stary, ale... Ale wiesz co, oni się ostatnio pochwalili, że 300 milionów sprzedanych egzemplarzy. To jest najlepiej sprzedająca się gra na świecie. I ona, odkąd tak naprawdę Microsoft ją przejął tam parę lat temu, to cały czas idzie na jakieś nowe rekordy, nie?
Ale także... faktycznie ostro się zagrywałeś w Minecrafta?
Wiesz co, tak, znaczy ostro. No wiesz, pewnie są więksi maniacy niż ja, nie? Ale tak, no sporo pewnie.
Okej, okay, w porządku. Bo ty jeszcze byłeś PR menedżerem w Awaken Realms, tak? I tam się zajmowaliście planszówkami. Przez chwilę.
Tak, przez dosłownie chwilę to było bardziej takie, że sprawdziłem, czy to jest robota dla mnie i okazało się, że nie
za bardzo się mądrowałeś tam i cię wyrzucili.
Prawdopodobnie tak. Poprawiłem kogoś o jeden rodzaj, znaczy o jeden raz za dużo i... Nie, znaczy wiesz co, no zdecydowanie wolę móc mówić o wielu grach, niż zajmować się konkretnie jedną. I też ta strona jakby zza kulis nie jest do końca taka... Inaczej, wiesz, to bo, no, trochę nawiązuję do tego, że to jest najczęstsza droga kariery osób, które chcą uciec z dziennikarstwa growego, powiedzmy, nie? Że jakby najbardziej oczywiste jest to, że przechodzą właśnie do PR-u czy do marketingu. No, widocznie w moim przypadku, wiesz, możliwe też, że chociaż, kurde, właśnie wiesz, bo tam był i produkt był fajny, i ludzie bardzo fajni. To chyba rodzaj roboty, który mi nie do końca odpowiadał, no. Także okay. Cieszę się, że mogłem wrócić do CD Action i że robię nawet bardziej to, co lubię, niż zanim poszedłem sobie z CD Action lata temu. Mhm.
No dobrze, w porządku. A teraz ci zadam pytanko, w sumie nie jest ono moje, jest autorstwa redaktora Kebaba z Twittera. Skąd ty masz, brachu, tyle kubków?
No, opcje są dwie, albo kupiłem, albo ukradłem. Jeszcze mogłem je dostać.
No. Masz tak...
I...
Mów.
No. Nie, no w sensie większość kupiłem pewnie, ale jakieś tam pewnie dostałem też.
Jedziesz gdzieś na przykład do Tokio i widzisz jakiś dziwny kubek i kupujesz. Od razu mówisz, będzie na Twitterka, tak?
No, znaczy to była już, to już jest patologia trochę, jak poleciliśmy do Tokio, to bo z Tokio to jest tak, że tam nie opłaca się zabierać na przykład ze sobą rzeczy do Polski w walizkach, tylko jako, że to jest kraj, w ogóle Japonia w ogóle jest takim krajem, ale myślę, że Tokio w szczególności jest taka, że tam cały czas robisz zakupy, bo tam jest mnóstwo fajnych rzeczy, to bardziej się opłaca po prostu wysyłać paczki do Polski. No i tak, i tam kilkadziesiąt kilogramów wysłaliśmy teraz, jak byliśmy, w tym No nie pamiętam dokładnie, ile ich było, 20 kubków różnych. Przy czym ja się powstrzymywałem naprawdę. I mało tego, strasznie żałuję, że jednego konkretnego kubka nie kupiłem w kształcie rury z Mario. Mm. Następnego dnia poszedłem do sklepu Nintendo, żeby poprawić ten błąd, ale już nie było, były wykupione, więc... Więc no, nie wszystkie kubki, mam dużo kubków, ale nie wszystkie, które bym chciał.
No kurczę, a co tam wlatuje w ogóle w tych kubeczkach? Kawusia, herbata czy winko jakieś poranne?
Wiesz co, w czwartki kawusia. Ja w ogóle, to jest śmieszne, bo ja nie przepadam za kawą. I też zawsze byłem kiepski w parzeniu dobrej kawy, więc cieszę się, że dostałem taki ekspres kapsułkowy, który odwala całą robotę za mnie. Ale tak, w czwartki kawa, a tak poza tym to pewnie u mnie w domu najczęściej herbata jest pita w kubkach.
I co, i masz takie coś, że wstajesz rano, patrzysz czwartek i mówisz, o nie, cholera, znowu kawę trzeba pić i to kubek nowy wymyślać?
Wiesz co, właśnie nie, tej cholery tam nie ma. Ja jestem trochę sam sobą zaskoczony, że to tak długo trwa, bo jakby, gdybym miał zakładać na początku, ile to będzie trwało, to no, na pewno nie zakładałbym, że ponad rok, tak wyszło. No, w sensie wiesz, no teraz pojawił się taki problem, że rzeczywiście trzeba chyba powoli zacząć uzupełniać te kubki, nie? No bo to jednak jeden kubek tygodniowo, a one się nie powtarzają.
Właśnie.
Więc no. Ale tak. No, jeszcze jestem zaskoczony też, że nie zdarzyło mi się zapomnieć tak do końca dnia. To też jest sukces dla mnie, że przez rok o czymś pamiętałem co tydzień.
Pięknie, pięknie. No i super ci to wychodzi. Życzę ci, jakby wiesz, żeby twoja kolekcja kubków rosła i żebyś miał gdzie je trzymać, bo to też jest, może być problem, nie? Przy takiej skali.
Tak, no na razie na szczęście się mieszczą w jednej szafie wszystkie, bo szafa jest duża, ale no, zaczyna się przepełniać już.
Dobra, Dawid, było miło, teraz zaczniemy sobie wbijać szpilę, znaczy ja tobie, bo ty w sumie na mnie chyba nic nie masz jeszcze. Słuchaj, czemu nie ma Adziora na kanale i dlaczego tak mało Wojtka jest?
Wiesz co, z prostych przyczyn. Wojtek mieszka daleko, Adzior mieszka też daleko i Wojtek jest, w sensie wiesz, jeśli chodzi o Wojtka, to sposób jest prosty. Trzeba pisać mu wiadomości albo w komentarzach u nas i można bezpośrednio, jakby biorę to na siebie, piszcie do Wojtka gdziekolwiek, żeby się przeprowadził do Wrocławia. Bo raz mu się zdarzyło przebąknąć o takiej możliwości i od tamtej pory nie puszczamy. Chwyciliśmy po prostu za te możliwości i ten, bo tak, bardzo byśmy chcieli, żeby Wojtek no był częściej po prostu, bo to wygląda tak, że on przyjeżdża, nagrywa 3 materiały i jedzie. Tylko że wiesz, on ma tam 5 godzin samochodem, nie?
Więc o Jezu, to faktycznie daleko.
No, więc jak na taką odległość, to i tak jest Wojtka sporo. No ale fajnie by było, jakbyśmy mieli na przykład na stałe Wojtka też w podcaście.
Bardzo fajnie.
No, ale no, zobaczymy, jak to będzie. Ja trzymam kciuki, żeby to się kiedyś udało. A jeśli chodzi o Adziora, wiesz co, z Adziorem jest taka sytuacja, że on po prostu chyba jest bardzo zajęty zawodowo, łamany przez prywatnie. I jemu się nie uśmiecha, bo jeszcze jak były nagrania, bo kiedyś robiliśmy nagrania nie tylko we Wrocławiu, ale też w Warszawie, gdzie mieszka Adzior. I jak były jeszcze nagrania w Warszawie, no to można było przyjść oczywiście i nagrać, ponagrywać parę rzeczy. Ale ja się nie dziwię, ja bardziej się dziwię Wojtkowi, że mu się chce jeździć, niż Adziorowi, że nie znajduje na to czasu, bo ja też bym nie chciał bywać w Warszawie co z jakąś regularnością, powiedzmy, nie?
Tak, rozumiem. No dobrze, no to z Adziorem za bardzo nie możemy pokombinować, ale piszcie komentarze do Wojtka, żeby Wojtek się pojawiał częściej, albo żeby się przeprowadził do tego Wrocka faktycznie. Lubię Wojtka, on się wydaje najnormalniejszy z was.
To prawda, jest potrzebny, przez to jest potrzebny. Tak?
To dokładnie, prawda. A jakby się pojawiał u was na podcaście częściej, też by było fajnie. Słuchaj, Dawid, słyszałem, że masz nowych pracowników. Zatrudniłeś kurę, odkurzacz i ufała. Dobrze, dobre mi wyszło?
Bardzo, bardzo dobre. Więc tak, jeśli chodzi o kurę i odkurzacz, to prawda. Są to moi, już nie tacy nowi, no. Kura jest w zasadzie weteranem już.
Okay.
Jest dyrektorem w mojej firmie w Yakuza Like a Dragon.
To się chwali.
Ale jeśli chodzi o ufała, to nie jest zatrudnienie. On jest po prostu stał się wolnym strzelcem i...
Tak.
I pisze, pisuje w różne miejsca, chyba w różne miejsca, w każdym razie na pewno u nas. I tak, i ku niczyjemu zaskoczeniu jest świetnym autorem i bardzo, bardzo fajnym nabytkiem jako autor.
Właśnie tak sobie zapisałem, że ty podprowadziłeś Ufała z redakcji Gola, żeby dla was pisał. Bo i tak sobie pomyślałem, pewnie dostarczył ci pierwszy tekst, bo chyba pierwszy tekst to była recenzja Asasyna, czy było coś wcześniej, po tym jak
tak,
się...
Tak, tylko przy czym chciałbym powiedzieć, że to też nie ja. No, wydaje tak, mi się, okay. Że on bezpośrednio z Barnabą u nas rozmawiał. Okay. Ale tak, chyba pierwszy mógł być Asasyn.
Więc tak właśnie pomyślałem, że... no to szkoda, że ten, bo ty nie robiłeś, rozumiem, korekcji jego tekstu. Wyobraziłem sobie taką sytuację, że oddał ci tekst i ty powiedziałeś, znęcałeś się tam nad ludźmi w golu, teraz tak, to popraw, to ma być inaczej. Nie było takiej sytuacji.
Nie, z tego co mi wiadomo, w ogóle też bardzo bezproblemowy autor, nie? Bo to różnie też bywa. Często jest tak, że masz na przykład autora lub autorkę o genialnym warsztacie i tak dalej i świetnych rzeczach do przekazania, ale na przykład z jakimś takim niekończącym się problemem ze stawianiem przecinków na przykład, nie? I to jest coś, co trzeba ugładzić. Z tego co widziałem po rozmowach naszej ekipy odpowiedzialnej właśnie w magazynie i na stronie za jakość tekstów, to tutaj jest bardzo, bardzo łatwo, w sensie, że bardzo mało do jakiegokolwiek poprawiania.
Dobrze, to się cieszymy. Cieszymy się, Ufał, to jest bardzo, bardzo fajny gość, tylko że łatwo się denerwuje, ale to jak dostarcza gotowy tekst, to chyba jest mniej problemów z Ufałem niż z jego tekstem, nie?
Właśnie, wiesz co, i też to mi też przypomniało, że ponoć jest bardzo szybki. W sensie, że mamy takich autorów, którzy faktycznie potrafią bardzo szybko, że wiesz, mamy w ogóle, ewenementem w tej kwestii jest kursjan, którego można przeczytać i w piśmie, i na stronie. I kurde, gość jest taki, że mu zlecasz tekst wieczorem, gra ma tam, nie wiem,
50 godzin.
Gra trwa 7 godzin na przykład i budzisz się rano, on już tekst zrobił. Nie?
No to się...
Bo okazuje się, że przeszedł, napisał od razu i wysłał, a ty w ogóle wiesz, albo na przykład deklaruje, o to jest też rzadkie, że ktoś deklaruje termin i się nie spóźnia, a on się jeszcze wcześniej, nie? W sensie, że mówi ci, no napiszę ci na czwartek, a ty właśnie we wtorek patrzysz, że już jest tekst napisany. No i z tego co rozumiem, to Ufał jest bliżej właśnie tego schematu też. Czyli,
Ufał,
czyli
stara bardzo, szkoła też, bardzo redaktorska. Szybko. No, trzyma.
No, przecież wiesz co, ja nie wiem, stara szkoła redaktorska, wydaje mi się, że w starej szkole redaktorskiej tak? Na tyle, na ile ja pamiętam i na tyle, na ile mogę pamiętać, bo też nie jestem od samego początku oczywiście CD Action, to jednak stara szkoła redaktorska jest taka, że jak masz ludzi kreatywnych, którzy zawsze wiedzą, że można zrobić lepiej, można napisać lepiej, można, ale też, że można pograć więcej, że można się trochę spóźnić, bo nic się nie stanie i tak dalej, to jednak ta stara szkoła redaktorska mi się raczej z terminowością nie kojarzy.
Okej, a ty byłeś w czasach, jak Marcin Strzyżewski pisał do City Action? Ty miałeś przyjemność z nim współpracować, czy nie?
Nie.
Nie, okej. To cię nie mogę wypytać, jak wypadał Marcin na tle Ufała.
No niestety nie.
No dobrze. Powiedz mi, Dawid, ty od zawsze byłeś mądralą, nie? Lubiłeś poprawiać od najmłodszych lat ludzi.
Zgadza się.
I tak trafiłeś do CD Action i poprawiasz ludzi dalej. I co, powiedz mi, tak póki co dobrze na tym wychodzisz, życiowo, w miarę?
No tak, ale teraz aż zaczną się bać tych pytań, bo może zaraz zacznę źle wychodzić. Ja miałem, ale wiesz, jeśli chcesz na przykład odkryć jakieś moje tam... Znalazłeś moje świadectwo z liceum z polskiego, to jak coś to przyznaję, miałem bardzo dużo jedynek z polskiego.
Nie, no to przecież to da się wszystko naprawić, jak widać i słychać. To o to nie chciałem się ciebie zapytać akurat, bo to, że jesteś mądralą, to wiem, ty też to wiesz, jakby miejmy to za sobą, ale chciałem ci zadać inne takie pytanie, bo spotkałem się z takim stwierdzeniem w internecie, ono prawdopodobnie, nie wiem, czy jest prawdziwe, czy nie, zapytam się ciebie, czy ty byłeś bananowcem za dzieciaka?
Wiesz co, ale spotkałeś się z takim określeniem wobec mnie?
No tak. Znaczy, to było bardziej jakoś tam no-name'owo, internetowo, bardziej niż to, jak kogoś ktoś znał, kto ciebie zna i powiedział, że ty byłeś, wiesz, bananowcem. Wiesz co, nie?
To nie wiem, ja nie wiem, gdzie jest granica między bananowcem a niebananowcem.
Miałeś Game Boya, jak miałeś 10 lat?
Kurde, wiesz co, ja miałem nawet dwa Game Boya, ale oba były z Lombardu.
A, no to widzisz, to faktycznie.
Miałem dostęp do Nintendo 64, ale też z Lombardu i nie mojego, tylko mojej kuzynki. Pamiętam, że 100 zł kosztowało z dwiema grami. Miałem komputer swój, jak miałem 9 lat, ale nie był zbyt mocny, więc grałem na nim przede wszystkim na emulatorze w gry z Game Boya i ze SNES-a. Wiesz co, no, do pewnego wieku na pewno nie byłem bananowcem, bo pamiętam zbieranie szczawiu z mamą, żeby zupę szczawiową zrobiła, co wydaje mi się raczej, czego większość bananowców pewnie nie robiła. Mm-hmm. Ale tak, no tam, wiesz, to też jest tak, że w latach 90. pewnie łatwiej było na przykład moim rówieśnikom obecnym w tamtych czasach, łatwiej było na przykład mieć własne mieszkanie. Więc w tej kwestii pewnie tak. No nie wiem, czy było, ja byłem też, nie miałem jakoś bardzo wielu potrzeb, bo na przykład rysowałem dużo, więc nie wymagałem nigdy od rodziców, żeby mi kupowali bardzo dużo rzeczy. Miałem Game Boy, ale miałem na niego kilka gier dosłownie.
Okej, okay. A ty miałeś oryginalnego taki, NES-a?
Nie, co to? Ja nie. Nawet Pegasusa nie miałem w dzieciństwie. Ja
no, Pegasusa też... Czy nie było stać na Pegasusa?
No tak, tak. Nie, no mówię, Pegasus, znaczy miałem Game Boya, przy czym pierwszą oryginalną, w sensie oryginalną od nowości kupioną grę na Game Boya to sobie kupiłem za oszczędzone pieniądze tam w 2014 czy 15, no, przepraszam, 2004 czy 2005 roku, nie? Więc no, jasne. A tak to wcześniej jest właśnie z Lombardu, jakieś nieoryginalne gry też, no.
No tam na Nintendo to sobie nie popiraciłeś za bardzo, nie?
Wiesz co? Nie, no były, jeśli chodzi o nieoryginalne kartridże, to mnóstwo tego było podróbek, już jak byliśmy dziećmi, właśnie na Game Boy, i na stare Game Boy, i na Game Boy Advance, bo ja Game Boy Advance konkretnie miałem, nie? Starego tego Game Boya też nie, to tylko miałem kolegów w klasie.
No to jest ciekawe, bo ja się dopiero nie spotkałem z, wiesz, no u mnie, ja jestem też mniej więcej z tego pokolenia, u nas były Pegasusy, no i na targach się kupowało te karty do Pegasusów, nie? Więc to były te, wiesz, japońskie udawane, jakieś tam butlegi chińskie i tak dalej. Ale powiedz mi, to z jakiego źródła ty kupowałeś pirackie? Znaczy nie, że dzwonił na policję zaraz, ale gdzie się kupowało pirackie kartridże do Game Boya?
Wiesz co, to tak jak mówię, ja tego też nie miałem jakoś bardzo dużo, ale... W Lombardzie, okay. Po prostu.
Tam
w sensie Lombardy były takim miejscem, w którym można było naprawdę, no bo jeszcze zwłaszcza pewnie tam na przełomie wieków, czy kiedyś, czy już na początku XXI wieku, można było naprawdę wejść i znaleźć konsolę, o której nikt nic nie wiedział wtedy, bo to nie jest tak, że ktoś w Lombardzie sprawdzał, ile to jest warte na zachodzie i stąd na przykład właśnie pewnie za 100 zł można było kupić Nintendo 64 z 2 grami. Gdzie, no, jak pomyślę, już tam, nawet jakby wziąć pod uwagę inflację, to nawet do dzisiaj taka cena to jest po prostu absurd, nie? No tak. Także, no nie, to, ale pamiętam, że chodziłem sobie do Empiku, w Empiku w Zielonej Górze mieli, jedynym Empiku wtedy w Zielonej Górze mieli gablotki z Game Boyem, z Game Boyami Advance SP. I stawałem sobie regularnie przed tymi gablotkami i sobie podziwiałem i to było jedyne, co mogłem zrobić, bo one kosztowały tam, nie wiem, 400-500 zł czy coś, co było oczywiście... No nie byłem aż tak bananem, żeby móc sobie wejść do Empiku i kupić, niestety.
No to się rozwiały wszelkie wątpliwości, także w porządku. A ja mam podobne wspomnienie, u nas w Euro RTV było PlayStation 2 z odpalonym Gran Turismo 3 i też tam przychodziliśmy i można było pograć, to było coś. Po 10 minutach pan wyganiał, więc my tak chodziliśmy tak 2 razy dziennie na 10 minut. No, to były czasy. Dobra, ja bym się chciał ciebie zapytać, Dawid, czy ty jesteś osobą otwartą na rozmowę z kimś, kto ma inne poglądy niż ty, nawet jakby one były, powiedzmy sobie, mocno inne?
Pewnie, no czemu nie, jasne. Mhm.
A powiedz mi, a czy są takie osoby, z którymi byś nie usiadł do dyskusji, których nie uważasz za partnerów do dyskusji?
Wiesz co, wydaje mi się, że pewnie tak, ale to nie jest raczej kwestia tego, że to jest jakaś konkretna osoba, tylko wydaje mi się, że otwartość na dyskusję może się kończyć tam, gdzie kończy się na przykład brak szacunku. W sensie są oczywiście, jest wiele różnych kwestii światopoglądowych, które na przykład wiążą się z odczłowieczaniem. I często jest to mylone, jakby brak dyskusji z osobą, która wyznaje takie poglądy, która odmawia człowieczeństwa, drugiej osobie są mylone, w sensie ten brak zgody jest mylony z właśnie z zamknięciem na dyskusję, z... Więc tak, myślę, że jest, obawiam się, że niestety sporo osób, z którymi bym, ale też czasami jakby ja też internet mnie mocno nauczył przez te wszystkie lata, kiedyś byłem właśnie osobą, która bardzo dużo dyskutowała i uwielbiała w ogóle dyskutować, przecież jak była kultura forum, no to wiesz, to kiedyś to się naprawdę bardzo dużo dyskutowało, ale internet pokazał mi, że bardzo często też dyskusja jest trochę bezcelowa, wiesz, i jeśli nie czuję, że mnie intelektualnie jakoś rozwija dyskusja, to często też nie ma, już dzisiaj bardzo często odpuszczam.
Mhm. A powiedz mi, czy w polskim giereczkowie znalazłby się ktoś, z kim byś nie usiadł do wspólnej dyskusji, rozmowy?
Na pewno. Znaczy, wiesz, no, Polska to w ogóle jest jeszcze pod tym względem taka, że my jesteśmy, mamy pewnie mocniej zachwiany jakby to ująć, żeby teraz też nikogo nie obrazić. Jesteśmy mocno zachwiani po prostu w stronę takiego konserwatyzmu, który bardzo często wiąże się nie tylko oczywiście konserwatyzm, bo to też jest przecież, to teraz znowu ktoś może to wyjąć z kontekstu i uznać, że ja nie znoszę konserwatystów czy coś. Ale bardzo często jest tak, że no po prostu te konkretne poglądy wiążą się z konkretnym odczłowieczaniem konkretnych ludzi.
Okej. Okay. A usiadłbyś do rozmowy z Rysławem?
Tak sądziłem, że będzie taka, że to będzie kolejny
bo, wiesz krok. Co, bo ja tylko wiesz ci co? Powiem, że na przykład ja Rysława Twittera nie za bardzo oglądam, ale znam go na żywo, nie? I tak samo jak Rysław był u mnie i rozmawialiśmy też o kwestii właśnie jego poglądów, dlatego chciałem też spotkać się między innymi z tobą, żeby z tobą, wiesz, porozmawiać na ten temat.
Wiesz co, pewnie zależy na jaki temat miałbym z nim rozmawiać, po prostu. Na pewno co mi się nie podoba i to nie tylko, że u Rysława, ale w ogóle u ludzi i to u ludzi, do których mi też o wiele bliżej często niż do Rysława, to, że jeśli ktoś ma mocną platformę swoją, w sensie, że jeśli jest na przykład właśnie na Twitterze bo to wiesz, to afera, którą masz na myśli, wynikła, czy tam z której to wszystko wyrosło. Nie wiem też, na ile ty jakby masz świadomość, z czego to wyszło, ale ta afera cała zaczęła się od tego, że czy tam jakieś pierwsze
Znaczy, ja tylko ci powiem, że ja dotarłem po prostu do tweeta Bartka Sitka i tak po prostu sobie to przejrzałem gdzieś tam po czasie. Ja widziałem, tak, że ludzie się po prostu podpinają pod to, tak trochę nie wiedząc w jakim celu i jakbym chciał.
Jasne, to już ci mówię. No więc u mnie to, że ja tam wyraziłem swoją opinię na ten temat, to wynika po prostu z tego, że uważam, że jeśli ktoś ma, ja nie wiem tam ile w tej chwili Rysław ma followersów na Twitterze, ale to jest jakby nieistotne. Ważne, że to nie jest 20 osób, tylko to jest dość mocne zasięgi. Jeśli ktoś wykorzystuje te zasięgi, ktoś, kto ma takie duże zasięgi, powinien być też odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność to jest coś, czego no po prostu w internecie, w Polsce jeszcze bardzo, z czego bardzo ludzie sobie nie zdają sprawy. I bardzo często ludzie, którzy mają w nosie tę odpowiedzialność, kompletnie nie ponoszą odpowiedzialności za to, że mają ją w nosie. W sensie, wiesz, no masz tak naprawdę to wiele różnych afer związanych z tym, że ktoś coś zrobił kilka lat temu na przykład w internecie. Odpowiedzialność za to jest wyciągana dopiero teraz, a ludzie się czuli bezkarni, więc na to jestem bardzo wyczulony i oczywiście to jakby nie jest ogromna zbrodnia lajkowanie, nie wiem, treści szurskich czy treści odczłowieczających. Szurskich mam na myśli denializm i klimatyczny, ale denializm oczywiście też szczepionkowy. Wiesz, to nie jest, bo tam padało na przykład, padały oskarżenia o myślozbrodnie. W sensie, że to jest myślozbrodnia, kalka po prostu normalnie, Orwell i tak dalej. No więc to, gdyby chodziło o myśli, mnie nie obchodzi, co kto myśli, naprawdę. Obchodzi mnie to, że jak ja, mając tam, nie wiem, 3000 coś followersów na Twitterze, polajkuję coś, polajkuję jakąś treść, teraz, że algorytm działa tak, że wybija tę treść, dwa, że pokazuje tę treść moim followersom, i co z tego, że ktoś nie pisze otwarcie o tym, że uważa, że szczepionki zabijają i coś tam, skoro robi to samo, dosłownie lajkując tylko, nie? W sensie, wiesz, no to jest jednak wspieranie treści, które realnie zagrażają życiu ludzi, czy bezpośrednio, znaczy no nie bezpośrednio, pośrednio, no ale to jakby nie umniejsza, niestety nie zmniejsza potencjalnej krzywdy wyrządzonej drugiemu człowiekowi w ten sposób.
No okej, okay, dobra, to ja już w sobie nie, wiesz, nie... Cieszę się, że jakby mogłem spojrzeć na to z twojej perspektywy i cię wysłuchać na ten temat. Nie chcę też za bardzo, wiesz, tego tematu drążyć, bo to ani Ryśka nie ma tutaj z nami, ani jakby, wiesz, to nie jest tematem. Jasne. Więc chciałem się o to po prostu zapytać, bo ja jestem gdzieś jakby, tak jak mówię, trochę z boku, trochę trafiłem na po prostu ten tweet gdzieś tam, się dowiedziałem po czasie i to już jest jakby nieistotne. Ale cieszę się, że mogłem się, wiesz, z tobą porozmawiać tak samo jak z Ryszardem i to już jakby... Cieszę się, że ani ty, ani on nie jesteście jakby zamknięci na ten klimat. Nawet jeżeli sami, wiesz, między sobą nie macie takiej potrzeby i byście nie usiedli do rozmowy razem, nie?
Nie, znaczy wiesz co, to też jeśli chodzi o rozmowę, to trzeba też powiedzieć, że Polska jest duża wbrew pozorom i to jest tak, że jest bardzo wiele osób, z którymi nigdy nie rozmawiałem, ale to nie wynika z tego, że ich że się nie lubimy czy coś, tylko po prostu nie mieliśmy okazji się przeciąć. I tyle, nie?
Widzisz, a także wystarczy też... napisać do ciebie na Messengerze, tak jak ja.
No, zgadza się. Fajnie. Jeśli by ktoś chciał, oczywiście, bo też wyobrażam sobie, że jestem przemądrzały, więc wiele osób pewnie nie chce ze mną rozmawiać.
Słuchaj, no a widzisz, UV jest groźny i też ludzie nie chcieli z nim rozmawiać, ja się do niego odezwałem, też do mnie przyszedł. I też się okazało, no, że bardzo, bardzo fajny gość. Tak samo jak ty zresztą. Słuchaj, ja się wyprztykałem trochę z tematów. Powiesz mi może na sam koniec, tak na lajcie... Dalej grasz w Wondera?
Czy wiesz co, teraz mam tak, bo przeszliśmy z żoną Wondera i prawie wymaksowaliśmy, jeszcze nie wymaksowaliśmy, ale nie wiem, czy będziemy to robić w koopie, bo tam te trudniejsze levele są takie, że w koopie chyba nie ma za bardzo sensu tego robić, ale w tej chwili jestem w trakcie nadrabiania tam w wolnych chwilach, czy bardziej w tle streamu z kompletnym przejściem, tak po prostu streamera, którego oglądam, z kompletnym właśnie przejściem Super Mario Bros. Wonder i im więcej oglądam teraz, tym bardziej mam ochotę to przejść jeszcze raz solowo po prostu. Nie?
A ty, także zobaczymy. Kiedy jest premiera Super Mario RPG? Czy to już wyszło, czy to wychodzi za chwilę?
Teraz w piątek była.
Grasz?
Ja nie, ja też nie jestem, grałem chyba przez chwilę kiedyś, ale nawet nie pamiętam w pierwowzór, ale... Nie mów mojej żonie, ale dobra. Chyba jej kupię, bo ona mówiła, że będzie chciała w to grać, więc chyba po prostu pójdę i jej kupię to.
Pięknie, pięknie. To się nazywa miłość. No właśnie, a tobie nie jest po drodze z JRPG-ami, że ty nie grałeś w Super Mario RPG, czy akurat...
Nie, no mnie jest bardzo jesteś, po drodze. Nie?
No właśnie.
Przecież ja teraz gram w wieku za Like a Dragon, który jest trochę parodią, ale jednak pełnokrwistym JRPG-iem. Mhm. Nie, bardzo. To jest jeden z moich ulubionych gatunków. Tylko Super Mario RPG, no, nie wiem, nie ciągnie mnie do niego po prostu. Też, wiesz co, jest taki rok, że ja naprawdę, ja się muszę pośpieszyć z Yakuzą. Nie ma czasu, ja się muszę z Yakuzą pośpieszyć. Zaraz będzie Steam World Build. Potem będzie w połowie miesiąca, nie wiadomo kiedy tak naprawdę, ale będzie Baldur trzeci, którego nadal nie grałem, bo czekałem, obiecywali, że w tym roku będzie na Xboxie, no i będzie. I jak przejdę Baldura, to będę miał jeszcze Yakuzę kolejną w styczniu, także nie ma czasu na takie, wiesz, na pierdółki, nie? Dokładnie. Mario musi poczekać.
A ty Finala 16 ograłeś?
Nie, na szczęście właśnie to mnie ucieszyło, że robią Finala, który... klimatem mnie nie ciągnie mnie do niego, bo w sensie taki super poważny i tak dalej, Final to nie moje klimaty. Mm-hmm. Trochę mnie zmartwiło, jak się okazało, że jest super i potem wiele rzeczy się dowiedziałem, które no może kiedyś zagram, no ale no na razie nie, mam bardzo dużo do nadrobienia jeszcze.
Wierzę. Zwłaszcza, że masz też, no wiesz, kurami się musisz opiekować, odkurzaczami, UV-em od czasu do czasu, chociaż nie, no wiemy, że to już UV-em to nie ty się zajmujesz. Ale wiesz to, Dawid, mam dla ciebie, do ciebie pytanko, z racji, że jesteś, wiesz, ogarniętym człowiekiem z branży, taki insidersko, był u mnie ostatnio Quasi Energik i ja im zadałem to pytanie i oni tak trochę jakby mnie nie zrozumieli, w sensie albo ja mam jakieś teorie, już mi się tworzą w głowie, albo faktycznie... Albo faktycznie coś jest na rzeczy, albo po prostu ja panikuję. Mamy strasznie dobry rok. W sensie takim, no wiesz, no tych głośnych tytułów jest zatrzęsienie dosłownie. I zwłaszcza, że to były też marki, na które czekaliśmy, wiesz, czekaliśmy lub nie, no duże tytuły, głośne. Nie mamy na razie żadnych zapowiedzi takich, których mogliby... ostatnio się dowiedzieliśmy, że GTA zostanie zapowiedziane niedługo. Na przyszły rok. Czy ty uważasz, że, nie, że ten rok coś zwiastuje?
No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że to GTA to też nie wiadomo, czy
nie wiadomo, no dokładnie. Ja się chciałem ciebie zapytać, czy będziemy mieli pokłosie jakieś negatywne tego sutego roku 2023 w przyszłym roku?
Już co, wydaje mi się, że po 2023 to nawet jak wrócimy do lat takich jak ubiegłe po prostu, to każdy będzie kiepski. O grach, które wyszły w 2023 i są na takiej absolutnej topce, chyba o wszystkich wiedzieliśmy, więc w sensie, że przed 2023 faktycznie nie wydaje się, że będzie aż tak wiele takich, wiesz, dużych i bardzo dobrych gier, ale prawda też jest taka, że gier jest tak wiele i my, to też chyba już gdzieś mówiłem, że prawdopodobnie żaden z nas w naszą ulubioną, najlepszą, najbardziej dopasowaną do nas grę nigdy nie grał i nigdy nie zagra, bo to są wszystko, wiesz, indyki poukrywane z 10 opiniami na Steamie albo z 0 opinii na Steamie i myślę, że dobrze nam by zrobiła nawet dekada bez AAA-ów na dziesiątki, bo może wtedy byśmy się wszyscy... zgodnie byśmy stwierdzili, że okej, jest teraz czas pograć w te wszystkie rzeczy, które przechodzą bez echa, a na to nie zasługują po prostu, bo gier wychodzi tak wiele, że no bardzo wiele nieszczęśliwych historii się wydarza w tej branży, które kompletnie też, o których nikt nie słyszy, bo wszyscy są skupieni na tym, żeby, bo wiesz, bo trzeba w Zeldę, trzeba w Baldura, trzeba w Alana Wake'a i tak dalej, i tak dalej. A w międzyczasie wychodzą gry, które na przykład, nawet jeśli nie są na dziesiątkę, to są na ósemkę i też są świetne. A wiesz, jak dla kogoś gra jest na ósemkę, to dla innej osoby może być po prostu odkryciem. Wiesz, może być ulubioną grą wszechczasów i nigdy na nią nie trafi, bo no bo tak branża tak trochę działa, nie? Że jeśli nie rozmawia się w różnych miejscach o grze, no to po prostu większość ludzi na nią nie trafia, bo mało kto siedzi i tam, wiesz, i kopie, nie? A tysiące gier miesięcznie wychodzą, więc trudno, żeby wszyscy wiedzieli o wszystkim, nie?
Tak, to prawda. Wydaje mi się, że też taki rok, gdzie wszyscy mogliby odetchnąć i wydawcy, i deweloperzy biedni, i my jako gracze, i wrócić sobie do kubki wstydu. No, znaczy to samo stwierdzenie kubka wstydu to już jest passé chyba w 2023 roku, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ogramy wszystkiego i jakoś gdzieś tam się... No, ale powrót do jakichś takich tytułów zaległych. Tak, wydaje mi się, że to by było dobre. Słuchaj, Dawid, ja mam ostatnią szpilę do ciebie na koniec, a już później będzie ten, lightowo, nie? Jak będziecie robić twerk na CD Action, to on będzie za paywallem?
On będzie, tak, on będzie na nowym specjalnym progu, który zrobimy, będzie 100 zł trzeba będzie miesięcznie płacić, żeby zobaczyć, ale będziemy 3 godziny twerkowania miesięcznie, także myślę, że warto.
Myślę, że się opłaca, nie? To jest naprawdę spoko deal. Dobra, ostatnie pytanko, ty masz wytatuowane na dłoniach, na wierzchach dłoni, jak to się mówi, ty jesteś specjalistą od poprawiania.
Wierzch dłoni to chyba jest poprawne określenie.
To są po angielsku to są palms, tak? Czyli gdzie są palms, a gdzie są hands? Chodzi mi o to, że masz na rękach wytatuowane przyciski od Game Boya, prawda?
Zgadza się.
One są prawdziwie wytatuowane.
Tak, no jakby nie były prawdziwe, zresztą jakby nie były prawdziwe, to już by znikły chyba dawno. Chyba, żebym miał bardzo wiele egzemplarzy i sobie odnawiał.
A masz jeszcze jakieś tatuaże?
Na razie nie, ale mam wiele pomysłów i szczerze mówiąc, po pierwszych tatuażach to też był wszyscy byli zdziwieni, że pierwsze tatuaże nie na dłoniach i okej, faktycznie jeszcze na obu dłoniach robienie sobie tatuaży, które sprawiają, że nie możesz do końca używać dłoni do wszystkiego przez jakiś czas. W mojej pracy, która polega na pisaniu w dużej mierze, to był kiepski pomysł, ale tak, no myślę, że następny będzie jakiś malutki, nie wiem, na szyi może albo gdzieś, tak żeby nie przeszkadzał za bardzo.
Okej, w porządku, pochwalisz się na pewno, jak już weźmiał.
No, czy chwalić się pewnie nie będę, ale tam ktoś może zauważy.
Będzie można zobaczyć. Mhm. Okej. W porządku. Dobra, słuchajcie, moim gościem był Dawid Bojarski z Pikane, naczelny CD Action, gracz, pasjonat Mario, hejter Gorzowa Wielkopolskiego. Wszystko się zgadza tak. Póki co, nie? No a tak, to właśnie tak, ty jako zielonogórzanin to jest tak we krwi masz to, nie?
Tak, ja nie mogę inaczej, wiesz, tak, wszyscy ludzie, których szanuję, nienawidzą Gorzów Wielkopolski.
No w porządku. Ja mieszkałem tylko chwilę w Zielonej Górze, także też mi się na chwilę to udzieliło, ale dobra, to nie jest podcast o mnie. Jeszcze raz dziękuję ci, Dawidzie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do mnie wpadniesz. Ja mam też taką podserię podcastu Walki Celebrytów, to bym cię na przykład z Ufałem skonfrontował i byście sobie porozmawiali, spoko, jak to jest się tam zarządzać redakcją, czy tam być naczelnym i poprawiać innych. A później idziesz do innej redakcji i ciebie poprawiają, to bym się Ufała zapytał. Jeszcze raz, super było cię poznać, dzięki, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że wyślesz mi swoje audio, bo jak tego nie zrobisz, to odcinka nie będzie.
Też mam taką nadzieję.
I że jeszcze się kiedyś
nagrywa spotkamy. Nagrywa się, także jest wszystko w porządku.
Ja jeszcze na sam koniec dziękuję moim patronom wspierającym kanał, Kadukowo Paweł Gryniewicz. Widzimy się w kolejnym odcinku Dapit Podcastu. Jeszcze raz dzięki ci, Dawid. Do zobaczenia.
Dzięki.
Pa, pa.
Pa, pa.